Dzień dobry, drodzy Państwo. Myślę, że możemy już oficjalnie zacząć. A więc chciałbym Państwa serdecznie powitać na kolejnym z cyklu spotkań organizowanych przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce, organizowanych w ramach cyklu Laboratorium Dialogu. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy podjąć temat związany z funkcjonowaniem szkoły jako instytucji, pewnej instytucji, ale też przestrzeni, przestrzeni relacji, gdyż szkoła bynajmniej nie kończy się w budynku. Szkoła to jest pewien stan umysłu, który wielokrotnie zabieramy ze sobą do domu, a raczej nasi najbliżsi zabierają ze sobą. A przez czas pandemii właściwie nawet nie zabierali, tylko żyliśmy cały czas w tym stanie nierozgraniczenia. W dniu dzisiejszym mamy przyjemność gościć pana profesora Jacka Pyżalskiego, który jest pracownikiem naukowym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest trenerem w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz edukacji medialnej, a także osobą, która jako jedna z pierwszych zwróciła uwagę na potrzebę zupełnie nowego podejścia do problemu funkcjonowania szkoły w dobie pandemii. Już w marcu ubiegłego roku pan profesor bardzo stanowczo wypowiadał się na temat konieczności zmiany naszego podejścia i o tym dziś chcielibyśmy porozmawiać. Spotkanie natomiast będzie prowadzić pani Martyna Stec, edukatorka i trenerka w obszarze doskonalenia kompetencji społeczno-emocjonalnych, która prowadzi szkolenie i warsztaty z zakresu edukacji dla pokoju oraz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy oraz, co jest szalenie ważne dla nas, dla Fundacji Krzyżowa, implementuje na Dolnym Śląsku program Szkół Dialogu. Spotkanie jest nagrywane i tłumaczone symultanicznie na język niemiecki. To informacja dla tych z Państwa, którzy chcieliby przekazać znajomym. W dniu jutrzejszym zapisy audio ze spotkania będą dostępne na stronie WW Krzyżowej. Tam też Państwo będą mogli odsłuchać, jak i później zapoznać się z tymi nagraniami. Podczas spotkania udostępniamy funkcję czatu. Na dole ekranu Państwo widzą guzik czat. Mogą tam Państwo zadawać pytania dla naszego gościa, jak również dla naszej prowadzącej. W trakcie spotkania, jeżeli czas tylko na to pozwoli, postaramy się wrócić do tychże pytań, które się pojawią. Spotkanie tłumaczone jest przez pana Arkadiusza Dziurę, który przekłada spotkanie na język niemiecki. Ja natomiast nazywam się Tomek Skonieczny i w tym momencie chciałbym Państwa jeszcze raz serdecznie przywitać, szczególnie, że jest to dosyć szczególny moment. Szkoła się skończyła, a dzisiaj prawdopodobnie niektórzy z nauczycieli uczestniczyli w ostatnich radach szkolnych, a my z początkiem wakacji rozmawiamy o szkole. Szanowni Państwo, Panie Profesorze, Martyno, oddaję głos i mam nadzieję, że widzimy się stale, mniej więcej do godziny 19. Postaram się zachować taką żelazną zasadę. Do godziny 19 rozmawiamy, o godzinie 19 mówimy sobie pas, tak? To już jest ten moment, kiedy trzeba się pożegnać. Więc do godziny 19 mam nadzieję, że są Państwo z nami. Martyno, panie profesorze, oddaję państwu głos.
Dziękuję, dzień dobry.
Dziękuję bardzo, Tomaszu. Panie profesorze, chciałam powiedzieć, że jest to dla nas ogromna przyjemność, wielki zaszczyt, że przyjął pan to zaproszenie. No i bardzo się cieszymy na tę możliwość porozmawiania z profesorem na temat relacji, gdyż to był ten temat, który od wielu miesięcy powracał jak echo wśród nauczycieli, w wielu webinarach. Mówiło się o tym, że to jest ten czas, kiedy należy naprawdę położyć akcent na relacje. A dziś mamy pierwszy dzień wakacji, a ja spotykając się dziś z nauczycielami także podsumowywałam ten czas pandemii pod kątem relacji i tego, co udało nam się zrobić z klasami. I co prawda jest to czas na odpoczynek i dla uczniów, i dla nauczycieli, ale chciałam poprosić pana profesora o refleksję i o podsumowanie, czego nauczyliśmy się w dobie pandemii o wspólnocie szkolnej i o relacjach rówieśniczych. Relacjach nauczyciel-uczniowie i uczniowie-uczniowie, relacjach poziomych.
To jest duży temat i można powiedzieć, że to nie jest nic nowego, tak? Bo my rzeczywiście sporo zaczęliśmy o tym mówić, ale chcę też zwrócić uwagę nie od samego początku pandemii, bo na początku wszyscy się zastanawiali, jak się szybko nauczyć technologii, jak się szybko nauczyć obsługiwać różnego rodzaju instrumenty nauki zdalnej. I to był główny temat. Że jak chcemy teraz wprowadzić edukację zdalną, no to musimy szybciutko nadrobić, a w Polsce tak było, że 80% nauczycieli pierwszy raz w życiu dotknęło się takich narzędzi edukacji zdalnej dopiero po zamknięciu szkół, więc to była nowość dla wielu osób. I ten temat na początku nie był modny, że tak powiem, dlatego że on wyszedł dopiero w praniu jako problem już jak sprawy się toczyły dalej, tak? Jak zaczęliśmy tą edukację zdalną prowadzić. Natomiast sam temat relacji w szkole, on jest badany, bo to też można tak spojrzeć przez szkiełko i oko, tak naukowo, nie tylko tak bardzo praktycznie. I rzeczywiście jest od dawna udowodnione to, że właściwie wszystko, co robimy z dziećmi i młodzieżą w szkole, się mnoży przez relacje. Jeżeli można by powiedzieć, ja to tak obrazowo mówię, się mnoży, bo gdyby ta relacja wynosiła zero, to cokolwiek byśmy nie robili, jak najbardziej profesjonalnie uczyli, świetnymi metodami i tak dalej, to jak to przemnożymy przez relację, która wynosi zero, nic z tego nie wyjdzie, wyjdzie zero, tak? I są takie badania, które pokazują, że istnieje związek na przykład jakości relacji nauczyciel-uczeń z wynikami w nauce, bardzo wyraźnie, tak? Czyli można to pokazać czarno na biały, ale każdy, kto jest nauczycielem i każdy, kto tak dobrze się przygląda szkole, nie potrzebuje nawet wyników tych badań, bo wie, że to tak jest po prostu, tak? Że relacje nauczyciel-uczeń to jest podstawa. Drugi, te główne relacje, to są relacje rówieśnicze, czyli to, co się dzieje między uczniami. No i tu znowu, wystarczy być nauczycielem, który uczył w klasie czy w zespole klasowym, w którym są kiepskie relacje, nic z tego nie wychodzi, tak? Bo te dzieci się wstydzą przed sobą mówić, bo nie otwierają się, bo każda aktywność jest narażona na to, że go wyśmieją, obśmieją, źle potraktują i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że te relacje nauczyciel-uczeń są uzupełnione tymi relacjami tak zwanymi rówieśniczymi, czyli tym, co się dzieje między młodymi ludźmi. W skrajnej sytuacji, jak się dzieje bardzo źle, no to mamy do czynienia z przemocą rówieśniczą, no ale wtedy już zaczyna być bardzo poważnie, bo wtedy efekty na zdrowiu psychicznym uczniów są no bardzo poważne i to nie tylko krótkotrwałe, ale też takie długotrwałe. Są nawet badania pokazujące, że efekty na przykład bycia ofiarą przemocy rówieśniczej to do dorosłego życia zostają, tak? Czyli w badaniach podłużnych, gdzie się bada tych samych ludzi do dorosłości, no to zostają ślady. I teraz krótko jeszcze powiem tylko, że mieliśmy nową odsłonę, no bo nagle jak Alicja w Krainie Czarów przeszliśmy do zdalnej, no i w sumie trudno, żebyśmy uznali, że nagle te relacje przestały być ważne. Były, natomiast się zmieniły. Zmieniły się dlatego, że relacje stoją w sumie na komunikacji. Takie jest hasło, edukacja to relacja, już takie aż bokiem wychodzi czasami, jak to ludzie powtarzają, edukacja to relacja, ale jest też inna rymowanka, że relacja to komunikacja, czyli można powiedzieć, że jakość relacji, jakość komunikacji to jest taki papierek lakmusowy, to jest taki wskaźnik jakości relacji. Jak jest dobra komunikacja, to mówimy, o, tu jest dobra relacja. No a komunikacja się zmieniła na tak zwaną zapośredniczoną, czyli taką, jaką my teraz tutaj ćwiczymy, więc skoro się zmieniła komunikacja na zapośredniczoną, to też na pewno wpłynęło to na relacje. Wszyscy mówią, że bardzo źle, a ja bym powiedział, że bardzo różnie, ale to myślę, że wrócimy do tego tematu, bo to nie ma jednej prostej odpowiedzi.
Dziękuję bardzo. Tak, na pewno chciałabym jeszcze profesora o to dopytać, ale zanim to zrobię, to chciałabym jeszcze powrócić do sytuacji, która była przed zakończeniem roku szkolnego. Ten moment, kiedy uczniowie wracali na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego do szkół był bardzo stresujący dla wielu uczniów. I wielu z nich zgłaszało bardzo duże obawy, mówiło o tym, że z jednej strony nie widzi sensu, żeby powracać. I niektórzy z nich mówili, że boją się tego, że będą rozliczani. I był to taki trudny moment, myślę, że i dla nauczycieli, i dla uczniów. Teraz nadszedł czas wakacji, ale za 2 miesiące będzie okazja do tego, żeby rozpocząć nowy rozdział w życiu szkolnym, żeby na nowo stworzyć tę szkołę. I zastanawiam się, czy profesor mógłby podzielić się z nami taką dobrą radą, w jaki sposób tę szkołę na nowo stworzyć z tymi uczniami tak, żeby oni chcieli tam przejść i chcieli wrócić do tej szkoły, żeby to był dla nich radosny powrót.
No to jest duże pytanie, ja troszkę powiem zaraz, ale nim jeszcze to powiem, to powiem tak. My się troszczymy o zdrowie psychiczne uczniów i słusznie, bo rzeczywiście jest przynajmniej 15% takich młodych ludzi, którzy rzeczywiście doświadczyli bardzo trudnych rzeczy. Na przykład w domu. Według naszych badań 13% doświadczyło na przykład pogorszenia relacji z opiekunami, z rodzicami. Czyli można by powiedzieć, że siedząc w domu, no było tam źle, tak? Było tam źle, jeśli chodzi o to, co się działo w tych relacjach domowych. No więc oni wracają po bardzo trudnych doświadczeniach i to nie jest równo podzielone, że wszyscy uczniowie po takich samych. No jest to 15%, które doświadczyło szczególnie trudnych spraw. Są też tacy uczniowie i o nich też chcę tak krótko powiedzieć, którzy na przykład wręcz przeciwnie doświadczyli podczas zamknięcia szkół różnych korzyści. Na przykład lepiej funkcjonowali społecznie, bo się nie bali mówić, a wcześniej się wstydzili. Albo umieli prosić o pomoc, a wcześniej wstydzili się prosić o pomoc na przykład nauczyciela. Albo część uczniów ze specjalnymi potrzebami, na przykład uczniowie ze spektrum autyzmu, też funkcjonowali lepiej. I teraz problem na przykład z tą grupą uczniów, i jest około 5% z kolei, jest taki, że oni teraz wracają i mogą się bardzo szybko i sprawnie pozbyć tych wszystkich korzyści, ponieważ tam znowu sytuacja zwykła, że tak powiem, może im tego nie dać, co dawała im pandemia. I tu też jest to taka grupa, którą się trzeba szczególnie zatroszczyć o ich zdrowie. Czyli ja chcę bardzo jakby wyraźnie powiedzieć, że my tak mówimy ogólnie o tym troskę o uczniów, a ja chcę pokazać, że są takie grupy, podgrupy uczniów, których dotyczy ta troska w jakimś tam szczególnym stopniu, nie? Czyli w szczególnie trudnych rzeczy oni doświadczyli, szczególnie takich mocno negatywnych. I teraz sprawa wygląda następująco. Co możemy zrobić? No właśnie. Więc może powiem w ten sposób. Jedna rzecz dotyczyć może pewnej codzienności i jakby rozłożenia akcentów, no bo o tych relacjach w sumie wiedzieliśmy wcześniej. Trudno, żeby ktoś nie słyszał, łatwo właśnie edukacja to relacja, czy trudno, żeby ktoś tak wprost zaprzeczył, że relacje są ważne w szkole. Natomiast zawsze jest pytanie, czy jak coś deklarujemy, że jest ważne, albo o czymś mówimy, że jest ważne, to w praktyce rzeczywiście się o to troszczymy. No bo ja zadawałem takie pytanie nauczycielom w czasie pandemii, a spotkałem się z bardzo dużą liczbą nauczycieli, bardzo dużą, ale też książkę, którą wydaliśmy, taki podręcznik o edukacji zdalnej, a wydaliśmy go już 19 dni po zamknięciu szkół, ściągnęło 100 tysięcy osób. Czyli no, można powiedzieć, że skala tych naszych działań, jak na oddolne działania i niefinansowane, to była ogromna. Naprawdę była ogromna. Natomiast wracając, no to ja nauczycieli pytałem, no dobra, mówimy, że edukacja, że relacja jest ważna, nie? To pytałem nauczycieli w czasie pandemii, to co robicie, żeby o te relacje zadbać? Zarówno o te relacje nauczyciel-uczeń, jak i o relacje pomiędzy uczniami w czasie pandemii. Najpierw pogadajmy w czasie pandemii. I tu się okazywało, że z tym było bardzo różnie. No bo weźmy najprostszą rzecz. Pytałem, część nauczycieli mówiła, no dbam o to, żeby ci uczniowie się ze sobą kontaktowali, czyli zadaję im zadania, które polegały na tym, że mają pracować w podgrupach, na przykład wylosowanych. Mimo że się zdania, no to już jest takie działanie na rzecz relacji rówieśniczych, no bo jak muszę pracować pod grupie, to się muszę komunikować, muszę coś razem zrobić i tak dalej. Ale część nauczycieli mówiła, ojejku, A mi to kompletnie gdzieś wypadło. Zacząłem pracować z uczniami w zdalnej, tylko ja uczeń. W ogóle, mimo że wcześniej dbałem o takie zajęcia polegające na dzieleniu na zespoły, to w zdalnej zgubiłem to. Na przykład taka najprostsza rzecz. Właśnie tu chcę pokazać, że my myśląc o tych relacjach, często jak mamy zadbać o relacje, to mówimy o jakichś takich bardzo, taka mam myśl, jakieś takie bardzo zaawansowane, skomplikowane działania, tak? A tak naprawdę te relacje, one w takiej codzienności, to są takie zwykłe rzeczy, tak? Tylko trzeba je zauważyć, te zwykłe rzeczy. Mówili na przykład takie, tak, rzeczy. Albo ktoś mówił, a, zachęciłem uczniów, żeby obchodzić urodziny koleżanki i wszyscy, każdy pokazał na początku lekcji jakąś złotą myśl dla niej, tak? I ona się ucieszyła, bo każdy miał dla niej przygotowane jakieś hasło i później jej wysłaliśmy taki dokument, gdzie wspólnie były te złote myśli zebrane w jednym dokumencie, nie? Albo ktoś mówi, a, pracuję z młodszymi dziećmi, poprosiłem, żeby każdy, kto ma zwierzę, pokazał swoje zwierzę, nie? Czyli takie drobne rzeczy, tak? Albo nauczyciel mówi, albo na przykład rozmawiam z chłopcem, a on mówi, no, powiedziałem coś mądrego na lekcji historii. A pani do mnie wysłała po lekcji taką krótką informację na prywatnym czacie, że to bardzo wrażenie duże na niej zrobiło i tak dalej. I on cały wieczór chodził i przeżywał, że dostał taką rzecz. Czyli to jakby to zbudowanie tej relacji polegało na wysłaniu informacji, której pisanie zajęło 4 sekundy, tak, albo 7. Czyli jakby chcę wyraźnie powiedzieć, że my myśląc o relacjach powinniśmy mieć na myśli nie jakieś spektakularne działania, ale dużo takich małych, codziennych, celnych rzeczy. I bardzo różnie z tym było. Ja Państwu mogę powiedzieć, że rozmawiałem z nauczycielami, z których niektórzy jak z rękawa przywoływali dużo takich małych rzeczy, które robili w zdalnej formie na rzecz tych relacji, a byli tacy, którym to się zgubiło, którzy jakby nie umieli znaleźć klucza do tego, żeby to zrobić. Ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, no bo jest kwestia już taka, że no wracamy. I teraz do czego wracamy? Właściwie do niczego, bo sami wszystko budujemy. Mnie często dziennikarze pytali, do jakiej szkoły wracamy, a ja mówię, no do żadnej, nie, bo w sumie tam nic na nas nie czeka oprócz murów. Właściwie wracamy do czegoś, co będziemy sami tworzyć. Czyli można by powiedzieć, prędzej dobre pytanie to by było, jaką my szkołę budujemy, niż do jakiej my szkoły wracamy, nie? Skoro tam nic na nas nie czeka. Ale mówiąc o tym, to muszę Państwu powiedzieć, że mniej więcej, tak? Połowa uczniów mówiła w czasie zdalnej, że im się te relacje popsuły z kolegami w porównaniu z czasem przedpandemijnym. Połowa to dużo. To znaczy, że mniej więcej statystycznie połowa dzieci no, wymaga jakiegoś takiego wsparcia, żeby te więzi, te sznurki z kolegami, koleżankami na nowo zbudować, tak? Ale aż 40% mówi, te relacje są takie same, czyli mówią właściwie, pomimo tego, że siedzieliśmy w domu, no to te relacje były takie same, a jest te 5%, o których mówiłem wcześniej, którzy mówią, teraz mam lepsze te relacje, tak? Teraz, kiedy siedzę w domu, mam lepsze, tak? No to teraz, jak Państwo zapytacie, jak się o to zatroszczyć, to ja powiem, zależy o kogo. No bo tak, jeżeli chodzi o tą grupę, która mówi, że te relacje się pogorszyły, to na pewno trzeba pomyśleć o takich działaniach, które integrują grupę. Co mam na myśli? No właśnie nie działania jakieś takie obsesowo za silne, bo zobaczcie Państwo, jak zaczniemy to robić za mocno, za twardo, w sposób taki za bardzo, bym powiedział, frontalny, za silny taki, to po pierwsze ci uczniowie się bardziej spłoszą, niż będą chcieli to z nami robić, szczególnie ci, którzy mówią, mam takie same relacje, a tu mnie integrują na siłę, tak? Po drugie, co mamy na myśli, mówiąc znowu, czy mamy na myśli jakieś super warsztaty integrujące, jakieś zajęcia integrujące i tak dalej? Może w jakimś stopniu, ale tak naprawdę ja od dawna, bo się tym interesuję gdzieś od 20 lat, wierzę bardzo w takie rzeczy, które się dzieją w codzienności. Przykład? Że sobie we wrześniu na przykład zaprosimy jakiegoś ciekawego gościa do naszej klasy wychowawczej i uczniowie będą bardzo aktywni i będą jakby cała praca związana z zaproszeniem tego gościa, przygotowaniem tej wizyty i tak dalej będzie zrzucona na uczniów. Czyli co zintegruje uczniów? tak, że przyjdzie ktoś z zewnątrz, a my będziemy gospodarzami. Bo żeby być takimi gospodarzami, musimy pobyć razem. Musimy pomyśleć, jak to zrobić, musimy się zorganizować, musimy połączyć siły, a potem dopiero możemy mieć satysfakcję, że kogoś świetnie przyjęliśmy w naszej klasie i tak dalej. To jest bardzo integrujące działanie, na przykład zaproszenie gościa. Tak? Albo bardzo integrującym działaniem jest na przykład to, że każdy ma okazję z każdym posiedzieć w ławce przez jakiś czas, tak? Kiedy się losuje uczniów. Uczniowie wbrew pozorom to bardzo lubią, jak to się dobrze zrobi. To jest co prawda dość skomplikowane. Jak ktoś by chciał tak bliżej poznać te metody, to wpiszcie Państwo sobie w YouTube Pyżalski Gdynia, bo mam taki Pyżalski, moje nazwisko i Gdynia, to mam tam taki długi wykład dla nauczycieli z Gdyni, dla dyrektorów, którym opowiadam o tych metodach, ale to jest wykład na 3,5 godziny, gdzie szczegółowo pokazuję takie różne detale, takie różne szczegóły tych rozwiązań, o których teraz mówię, tak? Albo na przykład takie rozwiązania typu wydarzenia specjalne, że się na przykład nockę robi w szkole, nocowanie i w tych innych warunkach jesteśmy bliżej siebie, w innych warunkach ze sobą się komunikujemy, czyli jakby ci sami ludzie, ale w innych sytuacji się całkiem inaczej komunikują. Czyli jakby na pewno to jest do zrobienia, tylko mówię, to nie muszą być duże rzeczy, to mogą być małe rzeczy, ale dobrze robione, bo nawet taka banalna sprawa jak podzielenie uczniów na zespoły może być zrobione lepiej lub gorzej. Na przykład jak mam ciekawy sposób losowania w podziale na grupy, to sam sposób losowania już jest atrakcyjny i uczniowie lubią takie dzielenie na grupy i tak dalej. Jak mam drętwy sposób, nudny losowania, no to nic z tego nie wyjdzie. No nie? Czyli ja jakby zwracam uwagę, że nie trzeba dużo, ale trzeba mądrze. No więc to jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz, to jest, jestem tego pewien, zaopiekowanie się tymi, no bo tak się łatwo powiedzieć nauczycielom, masz tych uczniów nie wiadomo ilu, zaopiekuj się wszystkimi. No brzmi dobrze, ale czy jest realne? No nie do końca. A co jest realne? Taka nasza mądrość, żebyśmy wiedzieli, kto najbardziej potrzebuje takiej naszej uwagi. I najbardziej, jeszcze raz powiem, potrzebują uwagi z jednej strony ci, którzy doświadczyli trudnych rzeczy, czyli dobowych na przykład trudnych rzeczy, tym bardziej, że oni raczej swoje problemy pokażą nie przez to, że się zgłoszą z problemem, proszę mi pomóc, tylko pokażą na przykład tym, że będą, nie wiem, rozwalać lekcje, nieprzyjemnie się odnosić do nas, prowokacyjnie i tak dalej. Jak my tego nie odczytamy dobrze, no to możemy wejść w walkę z takim uczniem, w kłótnię, w jakąś sytuację taką, bym powiedział, bardziej nerwową niż wspierającą. A z drugiej strony, no to są ci uczniowie, którzy dużo zyskali i oni bardzo źle się poczują, jak nagle stracą. Czyli nagle na przykład ktoś, kto odważnie w czasie pandemii mówił podczas zajęć zdalnych, znajdzie się w sytuacji siedzenia w ławie szkolnej, gdzie go zatka i przestanie mówić, a my na przykład to zignorujemy. Nie wiem, nie będziemy go wspierać, nie pogadamy z nim, nie stworzymy mu jakby warunków do tego. I w tym momencie on, można by powiedzieć, będzie miał bardzo twarde lądowanie. Będzie miał bardzo twarde lądowanie, nie? No weźmy takiego ucznia, który się wcześniej wstydził poprosić o pomoc, żeby mu coś wytłumaczyć. Czemu? No bo jak się zgłosi, że nie rozumie, to koledzy go wyśmieją. W czasie pandemii napisał na czacie, myśmy mu pomogli, on poszedł do przodu. No ale wróci do ławy, no i co? I musiałby teraz publicznie poprosić o tą pomoc. Poprosi? Nie poprosi. Ale jak mu na przykład zachowamy możliwość tego, żeby mógł, nie wiem, raz w tygodniu skonsultować się online na przykład, czyli mówię, słuchajcie, ktoś ma to w środę o 16, pół godziny jestem na Teamsach, możecie wejść, przegadać, co tam nie rozumiecie i tak dalej. Czyli nagle nie zostawiam go na lodzie, tylko mu daje możliwość takiego wsparcia, tylko to wymaga bardzo dużej uważności, bo muszę Państwu powiedzieć, że to nawet samo to pytanie, żebyśmy wiedzieli, którzy to są uczniowie, tak? Ja pamiętam, że to pytanie zadałem wielu ludziom w czasie pandemii, czy macie takich uczniów, którzy zyskali, i pamiętam to zaskoczenie, jak najpierw to pytanie padało, to wszyscy zaskoczeni. Co za pytanie, tak? Ale jak później chwilę się każdy nauczyciel zastanowił, to właściwie każdy nauczyciel był w stanie wymienić takich uczniów, znaczy nie, że wymienić, powiedzieć z imienia i nazwiska, tak, ale powiedzieć, mam uczenia czy uczennicę, który w tym poszedł do przodu, w tym się rozwinął, to potrafi robić, a nie potrafił tego robić przed pandemią. Czyli samo to, że my będziemy wiedzieli, którzy są uczniowie, to już potem nas poprowadzi w tym wsparciu, tak? No ale kluczową rzeczą jest wiedzieć, kto tego wsparcia właściwie potrzebuje. No więc wracając, już podsumowując to Pani pytanie, bo pytanie brzmiało dobrze, pamiętam tak, co zrobić, żeby ci uczniowie no, w miarę szczęśliwie wrócili. Czyli z jednej strony prowadzić takie mądre, nieobcesowe, nie na siłę działania, można powiedzieć, sprzyjające budowaniu więzi, sprzyjające komunikacji w grupie, sprzyjające byciu razem i poczuciu wspólnoty, to po pierwsze. A po drugie, wyłowić tych uczniów, którzy z różnych powodów wymagają takiej szczególnej uwagi, nie takiej zwykłej, tylko takiej specjalnej.
Dziękuję bardzo. Jak słuchałam pana profesora, to zastanawiałam się, czy nauczanie zdalne wyposażyło nauczycieli w kompetencje albo w narzędzia, które mogliby oni wykorzystywać nadal, teraz, nawet jeśli będzie tylko nauka stacjonarna, we wspieraniu uczniów w edukacji stacjonarnej, ale tak, żeby wykorzystywać może te narzędzia online, by wspierać te relacje, bądź je budować, zacieśniać. Czy to jest dobra droga? Czy warto to robić?
To jest świetne w ogóle pytanie, dlatego że to jest w ogóle pytanie o to, no bo mieliśmy okazję się przyjrzeć takiej edukacji, bym powiedział, napompowanej technologią. No więcej technologii niż w czasie zdalnej, to już byśmy do edukacji nie wcisnęli. W jakiś sposób, można by powiedzieć, spełniło się nasze marzenie, bo się wielokrotnie mówiło, że jak edukacja ma być nowoczesna, czyli edukacja ma nadążać za światem i nadążać za edukacją na świecie, no to musi być mocniej nasączona technologią. Musi być więcej technologii wykorzystywanej na lekcjach, nauczyciele muszą być z tą technologią obeznani i dobrze ją wykorzystywać. Czyli jakby można by powiedzieć, spełniły się te marzenia, no bo szło nam to powoli, nie trzeba było, więc tak wiele osób tego nie wybierało, zresztą to pokazują badania i tak dalej, no ale nagle nikt nie pytał, zresztą ta edukacja, którą mieliśmy do czynienia, ona się w literaturze naukowej tak nawet nazywa. Wymuszona edukacja zdalna się pisze, albo na przykład wymuszona edukacja zdalna, ale też taka kryzysowa edukacja zdalna, takich się używa określeń, czyli można by powiedzieć, że nikt nas nie pytał, czy chcemy tej technologii, czy nie. Nawet nauczyciele, którzy dość ideologicznie mówili, że nie będą się dotykać technologii, no to nie mieli wyjścia, tak? No bo chcąc wykonywać swoją pracę, musieli niekoniecznie polubić, ale wykorzystywać tak. No i teraz, co się okazało? Że te utopijne marzenia, że ta technologia jakiegoś cudu dokona, jak będzie w edukacji, no to się nie sprawdziły, tak? No bo mieli ci uczniowie obeznani z technologią tak się uczyć, efektywnie, tak? Miała ta edukacja tak aktywizować tych uczniów, ta technologia miała, że oni tak mieli być zaktywizowani. Miała ta technologia uczyć ich nowych kompetencji, dostępu do informacji i tak dalej. A tu się nagle okazało, że po pierwsze ci uczniowie wcale nie są tacy kompetentni, jak wieść gminna niosła. Akurat ja to badam 12 czy 13 lat, więc wiem, że tak jest, że to jest mit, te umiejętności mityczne uczniów, którzy się urodzili z komórką w ręku. Nie do końca, to tak, są świetni, tak? Ale druga sprawa to jest taka, czemu ta technologia w ogóle nie działa tak, jak my byśmy chcieli, zarówno dydaktycznie, jak i w tej sferze, o którą pani pyta, czyli w tej sferze takiej socjalizacyjnej, powiedzmy, tak? No otóż się okazuje, że jest bardzo istotna jakość wykorzystania tej technologii. Nawet są takie badania PISA, które z 2015 roku, które pokazują, że związek technologii z wynikami w nauce jest taki krzywoliniowy. To znaczy ci, którzy używają mało, mają słabe wyniki na lekcjach, ci, którzy używają średnio, mają lepsze, ale znów ci, którzy używają bardzo dużo, mają znowu gorsze. Czyli nie ma tak prosto, czym więcej technologii, tym bardziej lecimy do nieba. Tylko jest tak, słabo, trochę więcej to lepiej, a potem znowu gorzej. Czyli jakby krótko mówiąc, okazuje się, że te wszystkie uproszczenia mówiące, dodaj technologii, a ciasto edukacji się pięknie upiecze, są naprawdę uproszczeniami, które nie znajdują żadnego takiego, można by powiedzieć, praktycznego, empirycznego wyniku. Nie ma tak, nie dzieje się tak. Ten efekt jest jakby wymarzony, ale nieprawdziwy, jego nie ma. I teraz w czym rzecz? Gdzie pies pogrzebany? Tak? No przede wszystkim w rozumieniu tej technologii, w takim znaczeniu, że kluczowe w technologii nie jest ta technologia, tylko mądrość tego, kto ją wykorzystuje i umiejętność zastosowania tej technologii, tej samej, która jest. To znaczy, co chcę przez to powiedzieć? Technologia może być bardzo prosta, ale jak jest mądrość w wykorzystaniu, to wtedy to nie przeszkadza, że to jest prosta technologia, ona przyniesie duże efekty. A można mieć bardzo wyszukaną technologię, bym wręcz rzekł kosmiczną już prawie, najlepsza jaka jest, najdroższa i tak dalej, a edukacyjnie można to pięknie położyć i nic z tego nie będzie. Przykład? Bardzo proszę. A to jeszcze coś powiem. Jak pytam nauczycieli, dlaczego ta technologia, ten nadmiar technologii nie sprzyja, nie? Dlaczego on nie działa, to ci nauczyciele często mówią takie w sumie mądre rzeczy, ale mądre w niektórych przypadkach wykorzystania technologii. Mówią, bo ta technologia to desaktywizuje uczniów. Oni się stają leniwi, przestają być aktywni, przestają dawać coś od siebie, czekają na gotowca. Albo mówią, ta technologia zabiera człowieka, zabiera nauczyciela, bo uczeń obcuje z ekranem, zabiera innych uczniów, bo uczeń obcuje z ekranem. Czyli odbiera ten humanistyczny wymiar. Nie ma człowieka. Albo mówią, ta technologia zabiera współpracę. Każdy się atomizuje ze swoją technologią, siedzi w pudełku, w skorupce orzecha i go nie ma. Nie? Albo mówią, ta technologia kanalizuje rodzaj działania, że jest jedno działanie ekranowe, a my jako ludzie potrzebujemy, żeby się wiele działo różnych rzeczy. Czy to jest prawda? No właśnie, jest i nie jest. Bo można wykorzystywać tak technologię, że to wszystko jest prawda. I znam dużo takich przykładów, gdzie cała ta krytyka to jest 100% prawdy. Ale można też wykorzystywać tak technologię, że ciężko będzie którąkolwiek z tych krytycznych rzeczy przywołać. Ja przywołuję taki prosty przykład. Ja go parę razy przywołałem, ale ja go tu przywołam, bo on jest taki bardzo obrazowy. Zobaczcie, gdyby ktoś uczył języka obcego, na przykład niemieckiego, na temat tutaj mamy w naszym spotkaniu, powiedzmy, i uczyłby o rzeczach w kuchni, o tym, jakie są przedmioty w kuchni, no słownictwo trzeba znać. No i to by była edukacja zdalna, nie? W czasie pandemii. I powiedziałby do uczniów tak, słuchajcie, was jest w klasie 25, ja założyłem takiego wspólnego PowerPointa na darmowym portalu, co każdy z was może edytować, każdy z was może zmieniać. Ma 25 slajdów, tyle co was jest. I każdy z was ma swój slajd, ten sam co numer w dzienniku. Jak jesteś piątką, to masz slajd numer 5, jak jesteś 25, to masz slajd numer 25. I wasze zadanie jest proste. Idźcie do domu, pogadajcie z mamą, z tatą, żeby w kuchni wam pokazali, co jest w szufladach, znaleźli. Znajdźcie jakiś przedmiot, którego na lekcji nie omawialiśmy i zróbcie piękne zdjęcie tego przedmiotu, najpiękniejsze, jakie umiecie, świetnie doświetlone i tak dalej. Umieśćcie zdjęcie na waszym slajdzie, podpiszcie je po polsku i po niemiecku. Jak już lepiej umiecie, to jeszcze zdanie dajcie po niemiecku dotyczące tego, do czego służy ten przedmiot. I dobrze obejrzyjcie inne slajdy, czy czasem się nie powtarza przedmiot. Jak się powtarza, bo ktoś wpadł na ten sam pomysł, to się dogadajcie z kolegą, żeby kto z was zmienia, albo jakieś inne zdanie napiszcie, albo no, dogadajcie. Później nauczyciel sprawdzi wam, czy jest wszystko w porządku i jak zatwierdzi, to mamy taki swój klasowy PowerPoint 25-slajdowy ze świetnymi zdjęciami, świetnym dodatkowym słownictwem. I co? No to pogadajmy chwilę o tym. I wszystko to, co powiedzieliśmy przed chwilą o technologii, nie do końca jest prawdą. No bo tak, czy to było twórcze? No jasne. Trzeba było samemu wymyśleć to słówko, którego nie ma, czyli pogłówkować, co będzie ciekawe, jeszcze co kto inny nie wymyśli. Samemu zrobić autorskie zdjęcie, jak ten przedmiot pokazać, jak go zarysować i tak dalej. Więc na pewno to trzeba było samemu zrobić w jakiś tam sensowny sposób. Wreszcie. Trzeba było zobaczyć, co robią koledzy. A Ale nawet jak tam było ok wszystko, no to zobaczcie Państwo, przecież to jest wspólny produkt. Mamy poczucie, że nikt takiego nie ma. To myśmy stworzyli jako klasa. Zaglądamy z ciekawością, co dała nasza koleżanka, co dał nasz kolega, prawda? Komentujemy to, rozmawiamy, czyli dzieje się dużo społecznie. Byliśmy twórczy, dzieje się dużo społecznie. Przy okazji jesteśmy aktywni. Gwarantuję Państwu, że ten akurat, który znalazł to dane słowo, to na całe życie je zapamięta, bo odszukał ten przedmiot, zrobił zdjęcie, był w tym aktywny i tak dalej. Nagle się okazuje, że to jest jakiś trwały produkt, który zrobiliśmy razem. Nie każdy z nas osobna. Każdy z nas osobno zrobił kawałek. A dopiero razem to tworzy piękną całość. Nagle się okazuje, że nie tylko siedzieliśmy przed ekranem, bo trzeba było ładnie ustawić, naświetlić ten przedmiot, oświetlić, zrobić i tak dalej. Czyli mamy wykorzystanie technologii, które dużo dało edukacyjnie. Też w tej sferze wychowawczej, w tej sferze relacji, kontaktu i tak dalej. I jakbyście mnie Państwo teraz zapytali, bo to była wymuszona edukacja zdalna, czyli gdybym zrobił coś takiego, to mógłbym powiedzieć, no muszę pracować przez technologię, jest pandemia, jest edukacja zdalna, muszę. Ale wrócę we wrześniu i w październiku i mogę, nie? To jak mnie byście Państwo zapytali, czy w sytuacji, kiedy mógłbym coś takiego zrobić, a nie musiał, to bym zrobił, to ja odpowiadam, zrobiłbym. Zrobiłbym. Ponieważ jestem przekonany, że takie wykorzystanie technologii wcale nie trudne. Zobaczcie Państwo, nie trzeba być jakimś wybitnym informatykiem, nie, żeby coś takiego zaprojektować. Spokojnie bym zrobił, tak? Czyli mam duże przekonanie, że my musimy, że to świetnie, że się przećwiczyliśmy z tą technologią, ponieważ pojawiają się ważne pytania. Ja powiem te pytania ważne. Pierwsze, co się sprawdza w technologii? I co sobie chcemy zostawić? Jaką technologię, tak? Druga, jaka technologia nam daje, jakie zastosowanie technologii sprawia, że uczniowie muszą być aktywnymi osobami uczącymi się, że muszą coś zrobić, a nie tylko czekać, co kto położy na stole. Trzecie pytanie, jakie technologie dają możliwość pracy razem? Jakie technologie są bazą, bo one nie robią tego za nas, są bazą tego, żebyśmy robili coś wspólnie. Tak? Jak sobie odpowiemy na te pytania, to będziemy łatwo umieli odpowiedzieć na pytanie, jakich my technologii chcemy. A jakie jest ryzyko? Że żadnych nie będziemy chcieli, bo jesteśmy tak zmęczeni sytuacją technologii, że niektórzy mówią, ja tylko czekam, aż będę mógł tą technologię zezłomować, oddać na złomowisko, wyrzucić do śmietnika, tak? Bo po prostu bokiem mi, uszami wychodzi ta technologia. A tutaj trzeba mądrzejszego podejścia, znaczy takie odbicie wahadła niczemu nie służy. Oczywiście musimy być mądrzy. Czyli właściwie zobaczcie Państwo, jakbym mógł to tak zakończyć tą wypowiedź, to bym powiedział tak. Właściwie to nie jest pytanie, jak dużo technologii, tylko jaka technologia, nie? Czyli bardziej to jest ważniejsze pytanie. W jaki sposób, nie? I tu potrzeba wiele naszej mądrości, jakiegoś takiego przemyślenia, zastanowienia się.
Wspominał wcześniej profesor o tym, że nie powinniśmy generalizować i że uczniowie bardzo różnie funkcjonowali w tej komunikacji online i w tych lekcjach online. I mówił profesor o tym, że były takie grupy uczniów, które czerpały korzyści z tej sytuacji. Zastanawiam się, czy profesor mógłby odnieść się do tego, jak osoby, które są ofiarami przemocy rówieśniczej, funkcjonowały. To też jest prośba o taką generalizację, ale ja dostałam bardzo różne informacje od nauczycieli na temat właśnie tego, jakie to były sytuacje. I jedno pytanie jest takie, jak na nich wpłynęła ta sytuacja, na ich pozycję w klasie i na relacje, a drugie, jak się tym zaopiekować po tym teraz, po powrocie do szkoły.
To jest w ogóle pytanie, kiedy już problem występuje, tak? To jest pytanie, co się stało. No więc powiem tak. Po pierwsze, większość badań, ale to jest oczywiście statystyczne, pokazuje jednak spadek, bo jednak te możliwości takiego działania wrogiego, rówieśniczego, no się ograniczyły do tego działania cyber. Na lekcji trudno było, no bo był cały czas nauczyciel. No inaczej. odeszło dużo okazji, nie? Nie można było kogoś spotkać przed szkołą, w drodze ze szkoły, na lekcji, na przerwie, na WF-ie, na SKS-ie, na zajęciach pozalekcyjnych i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że biorąc tak na skróty trochę mówiąc, że okazja czyni złodzieja, tak? No to można powiedzieć, że tych okazji było dużo mniej. I rzeczywiście część tych dzieci odetchnęła z ulgą. Na przykład rozmawiałem nie dalej jak wczoraj czy przedwczoraj z takim psychologiem wieloletnim, dyrektorem wcześniej z Szkolnego Ośrodka Socjoterapii, z Krzysztofem Wilskim. I on mówi, jeszcze pracujący, mimo że emerytem, ale bardzo doświadczony człowiek, od którego można wiele się nauczyłem. I on mówi na przykład, słuchaj, u nas ten okres przez to nowe rozdanie w czasie zdalnej przyniósł też nowe rozdania, jeśli chodzi o te relacje rówieśnicze. Ktoś miał tak okazję się pokazać z innej strony, w inny sposób i tak dalej, że no jakby wrócili uczniowie nie tylko inni tak pojedynczo, ale też w innych konfiguracjach. Czyli można by powiedzieć, że ktoś na przykład mało widoczny, mało znaczący zaczął być widoczny, bo zaczął mówić. I wcześniej go traktowano jako takiego cichego, nieśmiałego, zahukanego, ale nagle go wszyscy przez rok widzieli, jak mówi. Jeszcze miał coś do powiedzenia i tak dalej, więc już go inaczej postrzegają. Duży temat, którego ja nie chcę spłycać, jak reagować, no bo najprostsze zasady i one się jakby nie zmieniły, to są takie, żeby reagować na małe rzeczy, czyli porównując przemoc do pożaru, żeby nie czekać na taki pożar, że musi już przyjechać 4 oddziały straży pożarnej i samochody strażackie, tylko zadeptywać czy zalewać wodą małe płomienie, małe iskry, małe niedopałki leżące na ziemi i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, żeby reagować na początki takiego czegoś, na głupie teksty do kogoś, obśmiewanie i tak dalej. Reagować to nie znaczy reagować histerycznie, bo czasami niektórzy jak reagować, to reagują na byle co w sposób taki przesadzone, tak? I mówią, no ja reaguję. To akurat często przynosi odwrotny efekt, bo ten, który tak zrobił, no będzie gdzieś musiał tą utratę twarzy, że został tak publicznie zbesztany, okrzyczany, no to musi tą utratę twarzy gdzieś odpracować, no to odpracuje na boku, znęcając się dalej nad tym, co zrobił wcześniej. Ale taka spokojna, zdecydowana reakcja na to, jak ktoś kogoś traktuje w codzienności szkolnej, jest bardzo sensowna. Bo brak reakcji na coś takiego bardzo rozzuchwala. To znaczy brak reakcji na coś takiego uczy tego, kto to robi, że może tak robić. Albo uczy, zaczyna postrzegać tego nauczyciela jako kogoś bezradnego, kto nie wie, jak w takiej sytuacji zadziałać, nie wie, co zrobić, nie wie, jak postąpić i tak dalej. Więc na pewno po pierwsze reagować. Ale jeszcze raz mówię, reagować oznacza reagowanie zdecydowane, ale nie reagowanie jakieś takie, że strzelam z armaty do wróbla, z igły widły, tak, że robię nadmiernie. Po drugie, to są te wszystkie działania, o których mówiliśmy wcześniej, czyli zmniejsza się ryzyko przemocy rówieśniczej, jak się daje uczniom dużo okazji do pobycia w różnych konfiguracjach. Ja nie muszę każdego traktować jako najlepszego przyjaciela i super kolegę, ale jeżeli pobędę w różnych sytuacjach, posiedzę z każdym w ławce, popracuję w zespole, coś porobię, to można by powiedzieć, oswoję się z każdym jakąś niteczkę stworzę, która mnie łączy. A te niteczki, one bardzo zapobiegają przemocy. Jak zapobiegają? No jak łączy mnie z kimś, nawet sznureczek taki lekki, to ten sznureczek sprawia, że ja nie za bardzo mam ochotę robić mu krzywdę. No bo to kolega, koleżanka, przyjaciel, kumpel, no to nie będę mu robić krzywdy, tak? Ale gdyby to był dla mnie nikt, z kim ja się nigdy nie spotkałem, nigdy nie miałem okazji pobyć razem, nigdy nie miałem okazji pofunkcjonować, no to w tym momencie, prawda, nie jest to takie absolutnie proste. No i teraz wygląda sprawa następująco, że tego typu rozwiązania się sprawdzają jako rozwiązania zapobiegające, profilaktyczne. Czyli no, działają w sytuacji, kiedy te problemy się nie nawarstwiły, nie ma ich jeszcze, a ja działam. Czyli to są takie działania, które się robi w klasie nie wtedy, kiedy się zobaczy, że są problemy, że trzeba zareagować, tylko właściwie się robi od początku, pracując z grupą, po to, żeby w tej grupie wytworzyło się dużo sznurków. Tak mówiąc symbolicznie, mało przemocy jest w grupach, w których pomiędzy dziećmi jest dużo sznurków. Czyli jakbym założył magiczne okulary, przez które widać relacje między dziećmi w klasie, to dobra jest klasa, dobra w sensie taka, w której nie powstaje przemoc, dobra jest klasa, w której bym zobaczył bardzo dużo sznurków i zobaczyłbym, że nie ma dziecka, do którego nie prowadzą sznurki. To znaczy, bo jeżeli ktoś taki w klasie jest, że patrzy, o tam siedzi taka dziewczynka, do niej żadne sznurki nie prowadzą, nikt się z nią nie koleguje, to prędzej czy później ta dziewczynka będzie ofiarą przemocy. Takiej już czynnej, że ktoś ją obrazi, coś jej głupiego powie, jakoś ją potraktuje i tak dalej. Dlaczego? No dlatego, że nie ma tych sznurków, które hamują. Więc krótko mówiąc, jak nie chcemy w przyszłości mieć przemocy w klasie, to powinniśmy dużo robić, żeby żadne dzieci od początku nie ulegały wykluczeniu, bo to prawie zawsze tak jest, że najpierw się kogoś wyklucza, że nie z nikim, nie zadajemy się z nim, nie zapraszamy go, nie robimy z nim wspólnie różnych rzeczy. Jak on chce z nami robić, to go odrzucamy, a dopiero później zaczyna się taka czynna przemoc w postaci przezywania, ośmieszania, robienia głupich kawałów, czy nawet przemocy fizycznej. Taka jest kolejność. Problem jest taki, że my często przegapiamy ten moment wykluczenia, a interweniujemy dopiero, kiedy pojawia się ta czynna przemoc. No wtedy już nie ma wyjścia, trzeba działać, nie? Czyli czasami jakby nie działamy zapobiegawczo, tak proaktywnie, tylko działamy reaktywnie. Czyli reagujemy na to, że ktoś coś komuś robi, zamiast proaktywnie wspierać czy stwarzać warunki do budowania relacji w grupie.
W nawiązaniu do wypowiedzi profesora, skoro działanie reaktywne jest ważne, to czy relacja nauczyciela z tym uczniem też może być modelem relacji rówieśniczych? Czy to, jak ten nauczyciel traktuje właśnie tego ucznia, może mieć, jest jakaś korelacja, czy jest jakiś wpływ na to, jak są postrzegane przez innych uczniów? Czyli to jest takie szersze pytanie, wiem, że mamy mało czasu, ale chciałam zapytać o to, jak moglibyśmy też, jakie działania praktyczne moglibyśmy podjąć, żeby ten dialog międzypokoleniowy poprawić, jak tutaj działać w tej sferze?
Znaczy bardzo ostrożnie, bo to jest w ogóle delikatna sfera, to znaczy z jednej strony trzeba wiedzieć, szczególnie jak się pracuje z młodymi dziećmi, że się modeluje, tak? I wystarczy, że ja oczami będę przewracał, robiąc czy jakąś minę na ucznia jakiegoś, który się jakoś zachowuje i dzieci szybko się zorientują, że o, pan się denerwuje, nie? Albo pan też nie lubi tego dziewczynki czy chłopca, tej dziewczynki czy tego chłopca, nie? I bardzo szybko dzieci to wyłapią, nawet jak to nie będzie wprost powiedziane. Więc z jednej strony trzeba bardzo uważać na to, jak my się komunikujemy z tym dzieckiem, szczególnie publicznie. Ale też w drugą stronę. Wiadomo, że jak wszelkie sytuacje, w której my docenimy to dziecko, czy damy mu zadanie, że wszyscy w klasie zobaczą, że on też potrafi i tak dalej, to go podnoszą, pod warunkiem, że się nie przesadzi. Bo w momencie, jak ja na przykład będę w klasie pod niebiosa wychwalał to dziecko, tak, za małą rzecz, a obok będą siedzieć inni, którzy jak robią tą małą rzecz, to ja ich nie wychwalam, to efekt będzie odwrotny. To oni będą mniej lubić, no bo co powiedzą? To jest niesprawiedliwe, tak? On jest tu wychwalany za taką rzecz, którą ja robię codziennie i mnie tak pan nie wychwala, czy pani, nie? Więc wszelka taka przesada, taki rodzaj faworyzowania tego dziecka, takiego, nie wiem, podkreślania wszystkiego, co on zrobi, wychwalania i tak dalej, no może mieć odwrotny efekt. Dużo lepiej jest, i to się sprawdza w praktyce, jak się zamieniamy w taką krople, która drąży skałę, czyli robimy dużo małych rzeczy i to tak można by powiedzieć, jak taka kropla zmienia to, jak ta osoba jest postrzegana w klasie, niż kiedy w takiej naszej niecierpliwości, ale też takim trochę niezrozumieniu różnych procesów społecznych próbujemy tak trochę na siłę łomem, tak od jednego strzału załatwić sprawę tak spektakularnie. Nie? Tak czasami mam wrażenie, że najchętniej to byśmy chcieli to nakazać, żeby go lubić. Byśmy go tak wyciągnęli na środek i powiedzieli, proszę go lubić, proszę się od jutra z nim bawić i zakolegować, dlatego że was o to proszę. Tak? I uczniowie mają nas posłuchać i w ten sposób działać. Tak? Więc tutaj w ogóle sobie powinniśmy cały czas mieć taką pokorę wobec tego, że jak zaczynamy jako nauczyciele i wychowawcy wkraczać, plątać się w relacje między uczniami, to to jest bardzo cienki lód. Możemy się złamać, ten lód pod nami, i możemy utonąć. Czyli musimy bardzo uważać, żeby działać z takim dużym wyczuciem i z takim obserwując też, co dają te nasze działania. Żeby tutaj nie próbować robić takich uproszczeń, że my tu po prostu nakażemy jakieś relacje albo w taki prosty sposób je zaanimujemy, bo niektórzy myślą, że to jest takie proste, tak? Że wystarczy zrobić taką jedną lekcję, na której będę ciągle wychwalał tego ucznia i wszyscy powiedzą, o, to on jest fajny, bo go tak pani wychwalała całą lekcję, to ja chcę być jego kolegą. No a to może być całkiem odwrotnie czasami.
Mówiliśmy tutaj o nauczycielach. Myślę, że wielu nauczycieli właśnie nas ogląda, ale rolę w tych relacjach rówieśniczych czasami odgrywają też rodzice. I oni też czasami mają wpływ na to, jak te relacje przebiegają w klasie. Nie zawsze mają wpływ pozytywny na te relacje. I to jest pytanie, które padło dzisiaj do mnie od nauczycieli. Co zrobić w takiej sytuacji właśnie, kiedy to rodzic miesza w tych relacjach i powoduje, że one są zaburzone, czasami pojawiają się właśnie konflikty, zamiast właśnie wspierać dziecko w budowaniu takich zdrowych relacji z rówieśnikami. Czy warto pracować wtedy z dzieckiem, a może jednak z rodzicem, będąc nauczycielem?
Może ja bym nie wybierał i tu, ale jak pracować z rodzicem? No trzeba mieć trochę dojrzałości i też asertywności w dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy trzeba nazwać sprawy po imieniu, nie? Czyli powiedzieć, słuchajcie, siądź z rodzicami jednym, drugim, jeśli to dotyczy dwójki dzieci, czy więcej, nieważne, ale umieć mówić wprost, tak? Ja znam trochę takich sytuacji z praktyki, z 20 lat, jak się tym zajmuję. I to, co bardzo mocno działa, to tak powiedzenie bardzo mocno wprost, nie? Na przykład powiedzenie, słuchajcie, no jesteśmy dorośli i no my musimy tu pomóc rozwiązać tę sprawę, a nie zaszkodzić, tak? A mam wrażenie, że na przykład czasami prowadzimy takie działania, że te dzieci by sobie same bez nas poradziły lepiej niż z nami, tak? Więc słuchajcie, to jest nasz wspólny front, nam na tym zależy. Problem też jest taki, że często jak się rozmawia z rodzicami, ale też z dziećmi, które są w takie rzeczy zamieszane, w takie konflikty, my często za bardzo w tych rozmowach się grzebiemy na przeszłości, co było, kto co powiedział, kto pierwszy zaczął czy coś. Bawimy się w takich pseudośledczych i do niczego nie dochodzimy, bo każdy ma inne zdanie na ten temat tego, co się wydarzyło. W ogóle są dwie różne, czy pięć różnych narracji na temat tych samych historii. Każdy ma wrażenie, że ten drugi kłamie, bo on opowiada swoją wersję wydarzeń. A my próbujemy dojść do prawdy, tak, na siłę, tak jakbyśmy co najmniej byli w sądzie czy gdzieś, więc próbujemy się dokopać do prawdy. A dużo istotniejsze, i chodzi o pewien balans, jest mówienie o tym, co my od dzisiaj do przodu będziemy robili, żeby ta sytuacja się poprawiła, tak? Ale my na to sobie zostawiamy dwie minuty, a wcześniej trzy godziny grzebiemy się w tym, co się wydarzyło, kto komu, co, kiedy i dlaczego, tak? I do niczego nie dochodzimy, niczego konstruktywnego nie wypracowujemy na przyszłość i to się nic nie dzieje. I też trzeba tak rozmawiać z rodzicami, że słuchajcie, my nie mamy tutaj teraz wyjaśnić, kto był winien, albo stwierdzić jasno, prawda, kto zaczął, albo czyja to była właśnie sprawka i tak dalej, tylko mamy pomyśleć, co zrobić, żeby ta sytuacja się nie ciągnęła. I szczerze mówiąc, jak nauczyciel umie te rzeczy tak dość wprost powiedzieć, że to o to chodzi, to znam wiele praktycznych sytuacji, które się zakończyły sukcesem, ale to wymaga dużej mądrości i dużej dojrzałości, którą nie każdy ma.
Panie profesorze, nasz czas niestety dobiega końca i ja na zakończenie mam jedno pytanie bardzo mi bliskie, bo wciąż mówimy tutaj o tym, jak stworzyć taką szkołę, w której uczniowie będą się czuli dobrze. A chciałabym się zapytać, jak nauczyciele powinni, co powinni nauczyciele dla siebie może zrobić w tym czasie wakacyjnym, tak żeby wrócić z taką dobrą energią do szkoły i żeby mieć tą chęć i energię tworzyć taką szkołę przyjazną dla siebie, ale też dla uczniów.
To się nie wyklucza, nie? To są wręcz naczynia połączone. WHO kiedyś powiedziało, nie ma zdrowego psychicznie ucznia bez zdrowego psychicznie nauczyciela. Czyli tak bardzo mocno. Znaczy, są dwa poziomy. Jeden poziom to sposób zarządzania szkołą, tak? Czy my ze sobą współpracujemy, czy jest tam partycypacja w zarządzaniu i tak dalej, czyli to jest jakby jedna kwestia, no ale druga kwestia to indywidualnie. No możemy czekać, aż minister o nas zadba i tak dalej, no możemy się też nie doczekać, tak? Ja Państwu powiem, że te nasze badania pandemijne pokazują, że oprócz tych rzeczy, które nas wszystkich obciążały, że tak powiem, bez wyjścia, no bo tak było, no to sami sobie też dołożyliśmy. Na przykład 53 czy 58% nauczycieli zaczęło rzadziej uprawiać sport w czasie pandemii, a 40% zaczęło częściej siedzieć do późna w nocy. Czyli można by powiedzieć, wielu z nas, tak mówiąc po ludzku, zaczęło sobie dokładać rzeczy, które szkodzą, a odbierać rzeczy, które pomagają. Nie? Więc myślę sobie, że każdy z nas, tak już kończąc, nie wiem, czy to jest optymistyczne, czy pesymistyczne, ale to powinien sobie dokonać takiego remanentu i tak się zastanowić, co mu robi dobrze na zdrowie fizyczne i psychiczne i po prostu sobie trochę zaplanować robienie tego. Cokolwiek to by nie było. To będzie dla jednego tai chi, dla drugiego leżenie na hamaku, dla trzeciego czytanie książek, dla czwartego kontakt ze sztuką na przykład, tak? Bo jesteśmy bardzo różni pod tym względem, ale też rozpoznanie tego, co jest tą siłą, w naszym przypadku jest bardzo istotnym punktem wyjścia i no i do tego namawiam też, życząc wszystkiego dobrego i też Pani dziękuję za to świetne prowadzenie, bardzo dobre pytania. Panu Arkadiuszowi dziękując za tłumaczenie, a Panu Tomaszowi i Fundacji też za zaproszenie. Bardzo dziękuję i dziękuję słuchaczom.
Bardzo dziękujemy Panie Profesorze.
Tak, bardzo dziękuję Panie Profesorze. Ja bardzo dziękuję za przyjęcie prowadzenia i zakończenie tego spotkania.
Taki czas. Mieliśmy, bo pan tak powiedział radykalnie wtedy, że to już jest ta godzina, kiedy przerywamy się, bałem, że miniemy 19 po prostu.
To prawda, powinien być taki czerwony guzik i kończymy spotkanie. Ja bardzo dziękuję. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie, chociaż powiem szczerze, im dłużej pana słuchałem, tym bardziej miałem takie wrażenie, że my nie powinniśmy kończyć tego spotkania, my powinniśmy je przenieść. Ja jestem bardzo ciekaw, co my powiemy w październiku, tak? Bo zaczniemy nowy rok szkolny, zacznie się nowa rzeczywistość, nie daj Bóg, zacznie się kolejny lockdown i co wówczas? Myślę, że to jest gigantyczne wyzwanie, które stale chyba będzie przed nami stało, no co, w perspektywie kilku lat, tak? Bo...
Znaczy część pytań są pytaniami na powtórkę, na przykład co będziemy robić z technologią, czy w ogóle z relacjami, gdybyśmy mieli powtórkę, ale są też pytania, jak nie będzie powtórki, no choćby to pytanie o technologię. Ono jest jakby inna sytuacja stacjonarnej, no bo pytanie, ile technologii zostawiamy, inna sytuacja zdalnej, gdybyśmy znowu musieli używać ciągle technologii, to pytanie jest aktualne. Odpowiedź jest trochę inna, no bo specyfika wykorzystania by była inna, ale to jest święta racja. Obyśmy mądrzej robili. To znaczy ja mam wielu nauczycieli, którym jak zadaję pytanie wprost o to, co by zrobili mądrzej czy inaczej, to znają odpowiedź na to pytanie. Jest bardzo dużo refleksyjnych osób mądrych, które pracują w tym zawodzie. Dobrze, że jest to spotkanie, bo ono zawsze otwiera głowę na różne tam tematy różnym osobom, ale ja mam przekonanie, no właśnie, czy to może przynieść coś dobrego. Czasami ludzie mówią, zachorowałem na poważną chorobę, ale w sumie dobrze, bo inaczej spojrzałem na różne rzeczy, na świat, na wartości, na różne sprawy. I myślę, że to jest trochę podobnie z tym doświadczeniem tutaj, że jak tak mądrze się za to zabierzemy, to naprawdę z tego wykopiemy jakieś dobre rzeczy.
Super, dziękuję. Ja myślę, że chyba lepszej puenty, znaczy nie, przepraszam, to wcale nie jest puenta, to jest życzenie, tak? Oby było puentą. To ja pozwolę sobie skończyć, prawie 19. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Martyno, bardzo dziękuję za prowadzenie tego spotkania. Arku, dziękuję za niestrudzone tłumaczenie.
Tempo nie było słabe, wiem, przepraszam, tak gadam.
Państwu bardzo dziękuję za obecność. Ja tym bardziej doceniam. Jest końcówka czerwca, godzina późna. Serdecznie dziękuję za Państwo, że Państwo znaleźli czas, żeby być z nami. Jak już powtarzałem, nagranie będzie dostępne online. Będą mogli Państwo z niego skorzystać. Mam nadzieję, że już jutro będzie na naszej stronie. Serdecznie dziękuję i panie profesorze, ja mam nadzieję, że co, wracamy do tych samych pytań już z nowym rokiem szkolnym i zobaczymy, jak będzie wyglądać nasza rzeczywistość.
Także bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, za prowadzenie, za tłumaczenie, za wszystko. Ja Państwu też, odbiorcom, za udział. Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.